ta idea, ta myśl nasunęła mi się jakieś kilka dni po śmierci, że dobrze by było, aby to, co o Antonim pamiętają jego znajomi, bliscy, współpracownicy, aby znalazło to trwały ślad na papierze.
Ile tych wspomnień zebrałaś?
Wszystkie, które zawiera książka, tam jest ich około 50, licząc od tych obszerniejszych, również tych, które czasami są tylko jednozdaniowe. Były osoby, które odmówiły z racji z tego, że ten krótki czas od jego śmierci był bolesny, trudny.
Ulka, to twoje wspomnienie jest takie bardzo emocjonalne i osobiste.
Bo Antoni był bardzo bliską mi osobą. Poznałam go w takim trudnym momencie dla mnie, dla naszej rodziny. I gdzieś stałam wtedy tak na zakręcie i sama nie wiedziałam, w którą stronę ja mam pójść. I Antoni tłumaczył mi jakby tą drugą stronę. Dużo wtedy zrozumiałam.
Tu trzeba dodać, że Antoś był trzeźwiejącym alkoholikiem. I to już od 20 lat. Ty jesteś żoną trzeźwiejącego alkoholika. Tak. W rodzinie, gdzie są dzieci, ten problem jest jeszcze bardziej bolesny. I to w tym momencie spotkałaś Antoniego?
Tak. I w tym momencie właśnie spotkałam Antoniego.
Co zrozumiałaś, Ulko?
To znaczy ja musiałam
dzięki niemu
zrozumieć też, co czuje ta druga osoba, ta osoba trzeźwiejąca. Wtedy akurat jeszcze, jak spotkałam Antoniego, to mój mąż pił. I żeby te nasze małżeństwo się nie rozpadło, no to szukałam wsparcia. Wsparciem była właśnie i Marianka, i Jola, ale Antoni był jakby tą drugą osobą, tym mężczyzną. I chciałam bardzo poznać, co ta druga osoba czuje, pijąca. Dlaczego tak
się dzieje? Co takiego ci utkwiło w pamięci?
Co mi takiego utkwiło w pamięci? Antoni zawsze mówił, daj szansę, będzie dobrze. I chyba to tak, te słowa gdzieś tkwiły mi w głowie.
Często powtarzał te słowa.
Tak, to były takie znamienite słowa i dlatego są one też na okładce tej książki, takie motto jego życia. Zresztą i we wspomnieniach często przewija się, że był takim oparciem, drogowskazem dla wielu osób i ciągle nie martw się, będzie dobrze, będzie dobrze.
Marianko, a ty w jakim momencie swojego życia spotkałaś Antoniego?
Ja podobnie jak Ula. Poznałam go dzięki mojemu byłemu mężowi. Oni byli razem na terapii i mój były mąż się po prostu nim zachwycał i mi go przedstawił. I Antoni zrobił na mnie ogromne wrażenie takim spokojem, takim zrozumieniem. Mimo, że był po tej drugiej stronie, a ja jako waleczna żona alkoholika chciałam udowodnić światu, że ja sobie sama poradzę. Antoni mi pomógł zrozumieć, że sama to mogę się pomodlić.
Zaufałaś mu, bo to trudno z zaufaniem.
Antoniemu się nie było trudno zaufać. On miał w sobie coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć, taki spokój i takie oddanie od samego początku. Nawet jak czasami mnie zrugał za coś, co zrobiłam źle, to przyjmowałam to jako taką ojcowską radę. I bardzo mi pomógł, bardzo.
W czym?
W tym, że życie zależy ode mnie, nie od drugiej osoby. W zrozumieniu tego, co się dzieje wokół mnie. W zrozumieniu tego, że nie mam się starać zmieniać mojego alkoholika, bo ja go i tak nie zmienię. Że mam nie bać się szukać pomocy. Że jest gro ludzi, którzy są w stanie zostawić wszystko i do mnie przyjechać, przyjść, przytulić, razem ze mną płakać. I Antoni był między innymi taką osobą, która zawsze miała czas. Nawet jak go nie miała, to jednym zdaniem potrafił podnieść mnie na duchu.
Marianko, ty nie należałaś do tych osób, mówię to już w czasie przeszłym, które łatwo ufały ludziom.
Nie. Ja mam do dzisiaj, że ja trudno. Zanim ja zaufam człowiekowi, to naprawdę muszę z nim beczkę soli zjeść.
Ale w te słowa, które powiedział Antoni, uwierzyłaś.
Tak. On miał w sobie jakąś taką wewnętrzną siłę i uwierzyłam. Poznałam go na Górze Świętej Anny i nie wiem, czy to miejsce. Po prostu ja uważam, że to był cud, że ja mu zaufałam. I to był pierwszy mężczyzna, który mnie przytulił, obcy, i nie chciałam mu dać w pysk. On był po prostu tak szczery w tym, co robił, że nie sposób było mu nie zaufać. I później, kiedykolwiek rozmawiałam z ludźmi, którym Antoni pomógł, to mieli podobne odczucia. A przecież pomagał wielu osobom i to takim osobom, którym no ja bym nie zaufała. A Antoni potrafił obudzić w nich zaufanie.
Bo Antoni gdzieś na progu tej swojej trzeźwości trafił do barki i z tą barką się związał. I barkowiczom pomagał do samego końca. Jolu, też znasz go z tamtego okresu.
No, ja go poznałam w 2003 roku i tak jak podobnie dziewczyny, też jako ratunek dla mojego pijącego męża. Powiedziano mi, że jest taka osoba, która na pewno pomoże, która wesprze, która pokaże. No więc ja się uczepiłam tej osoby, ale ja tak z dystansu do niego podchodziłam. Przełamał mnie tym, że po tej pierwszej wizycie w domu i rozmowie z moim mężem, usłyszałam takie jego na odchodnym zdanie do męża, to ja zadzwonię za 2 tygodnie. Więc ja sobie pomyślałam, tam zadzwoni, tak? Bo takie miałam doświadczenie poprzednich lat. Jakież było moje zdziwienie, kiedy rzeczywiście zabrzmiał telefon. Tutaj, Antoni, mogę rozmawiać z twoim mężem. No i w tym momencie wszystko opadło. Mówię, no człowiek, który dotrzymuje słowa, pamięta po jednokrotnej rozmowie z osobami obcymi na tamten moment, no i następnymi też, bo to dopiero zaczęła się taka znajomość. No i tak zaczęły się spotkania na Górze Świętej Anny, rozmowy nocne, potrafił słuchać. I to, co do mnie docierało, nie słyszałam nigdy słowa krytyki. Czy nie, nie rób tak, to jest źle, po co tak powiedziałaś? On wysłuchał, pogłaskał po ręce i mówi, wiesz, to się zmieni, będzie dobrze. Wtedy byłam bardzo zła, bo myślę sobie, no co mi opowiada, będzie dobrze, jak ja wiem, co mnie czeka w domu. No ale...
Z perspektywy czasu patrząc, miał rację.
I tak jak obserwowałam w czasie tej naszej znajomości jego życie, jego działanie, czy w wielokrotnych rozmowach, które prowadziliśmy, żeby rozwiązać jakieś problemy, on był bardzo związany z barką. Dla niego myślę, że gdyby nie było barki, ja nie wiem, jakby się potoczyło jego życie. To oddanie i ta jego ewolucja w rozumieniu, czym polega miłość do bliźniego. No ja jestem zafascynowana tym, a jeszcze szczególnie po przeczytaniu tych wspomnień, gdzie to ewidentnie wybrzmiewa, jak ta jego miłość do bliźniego rozwijała się, jak rzeczywiście było to takim, do tego setna sprawy docierał.
To był indywidualny program Antosia na swoje trzeźwienie.
Tak, na swoje trzeźwienie to był jego indywidualny program. Ten drugi człowiek, któremu on poświęcał czas, to był dla niego ratunkiem w tym jego trzeźwieniu. Pozwolił sobie na to, że sam się rozwijał, bo znam trzeźwiejących alkoholików, którzy no tylko nie piją, tak? Natomiast ich rozwój osobowy, duchowy, no nie za bardzo posuwa się do przodu. Natomiast on tutaj wykorzystywał wszystkie możliwości kontaktu z drugim człowiekiem do tego, żeby zmienić swoje wnętrze.
Ulko, twoje dzieci też miały okazję poznać Antosia?
Tak.
I podobno mówiły do niego dziadku, tak?
Też. Jak były mniejsze, to się zdarzało.
Czyli poznał całą twoją rodzinę?
Całą rodzinę i przyjeżdżali do nas z przyjaciółmi i tak nieraz śmialiśmy się, że jak przyjechali, to mój mąż czmychał. A on mówił, spokojnie, zostaw go, on zrozumie, on przyjdzie, nie? A później już Antoni był naszym takim przyjacielem. On poznał nas wszystkich, czyli mnie, mojego męża, dzieci, gości u nas w domu. Czy spotykaliśmy się nawet z okazji urodzin, czy jak zawsze gdzieś tam pamiętał.
Był przyjacielem, a jednocześnie też powiernikiem takich trudnych spraw.
I tak na początku mój mąż go unikał, tak później i dla mojego męża stał się też takim przyjacielem. Przyjacielem rodziny, mogę powiedzieć.
Ale pewno nie jedna łza spłynęła na mankiet Antosiowi, jak żeście rozmawiali.
To znaczy, mnie było z początku, to mnie było wstyd, bo jak to tu goście przyjeżdżają, a mój mąż czmycha. też to robił często, ale teraz jest trzeźwy i...
I nie czmycha.
I nie czmycha. Cieszy się, jak mamy gości w domu.
Marianko, a w twojej sytuacji też Antoś bywał u was w domu?
Tak, tak, bywał. Bardzo mi pomógł, jak miałam problemy z córką. On potrafił rozmawiać z dziećmi. On potrafił im poświęcić czas i jak inne osoby przyjechały, to drażniły je. Nie lubiały tego mojego towarzystwa. Ale o dziwo, jak przyjeżdżał Antoni, to zawsze sobie znajdowały czas na to, żeby z nim chwilę porozmawiać. I on to robił w taki fajny sposób, bo jak były trudne sprawy do omówienia, to rozmawiał z nimi sam. I nie powiedział mi, o czym rozmawiali. I jak zmarł, zresztą w książce też to napisałam, wracałam z pogrzebu, zadzwonił do mnie syn i mówi, gdzie jesteś? Rzadko to robi, bardzo rzadko, woli jak nie ma mnie w domu. Ja mówię, no jadę z pogrzebu. A gdzie byłaś na pogrzebie? Ja mówię, no u pana Antoniego. No i później przyjechałam do domu i on do mnie mówi, czemu mi nie powiedziałeś, że pan Antoni umarł? Ja mówię, a czemu miałam ci mówić? Pojechałbym na pogrzeb, bo to była jedyna osoba, której pamiętam twarz. No to mnie tym ujął. Nie potrafiłam już nic więcej mu powiedzieć, tylko przeprosiłam, że mu nie powiedziałam po prostu, bo uznałam, że no po co, bo jak mówiłam o innych osobach, to raczej nie reagował w ogóle. A tutaj takie... No miłe zaskoczenie w tym takim trudnym czasie.
Kojarzony też jest z Górą Świętej Anny. Zawsze tak. Stał po lewej stronie. Też organizował dni skupienia, z tego co pamiętam.
Pomagał ojcom, którzy prowadzili dni skupienia organizacyjnie, ale to bardzo była duża pomoc odciążenia ich w tej takiej pracy duchowej. Tak samo i na barce. Pamiętam, zawsze mówił do księdza Józefa, ty się módl, a ja zajmę się resztą. Już wiem, tylko to jest twoje zadanie. Więc miał taki dryk organizacyjny. To, co jeszcze, ten jego tembr głosu. To był taki spokojny, wyciszający ton, że myślę, że niejednego właśnie ten głos ujął od pierwszego spotkania. Taki ciepły dziadek, tak?
Taki swój.
Swój przyjaciel i ten głos taki cieplutki, taki przyjazny bardzo. Pomagał na Górze Świętej Anny i bardzo mu zależało. Tak jak my zresztą związałyśmy się z Górą Świętej Anny, tak jemu bardzo zależało na tym miejscu, bo wiedział, ile babci Annie, jak mówił, zawdzięcza. Wiele razy jeździł sam, jak opowiadał, na Górę Świętej Anny rowerem, wjeżdżał na tą górę, czy zjeżdżał, po to, żeby tylko wstąpić do bazyliki, pomodlić się, porozmawiać z babcią Anną i jechać dalej.
Był podróżnikiem, lubił góry, nie lubił chodzić sam, zawsze zabierał ze sobą bezdomnych z barki.
Bardzo lubił góry, bardzo lubił podróże, poznawać miejsca, ale też zawsze znalazł miejsce dla swoich, jak to mówi, braci z barki.
Organizował sponsorów.
Oj,
trasę.
Tak, tak. Finanse to była zawsze, jak mi mówił, ty się tym nie martw, zostaw to na mojej głowie. I tak śmieję się, że kiedy już był w szpitalu i omawialiśmy organizację 25 lat spotkań na Górze Świętej Anny, to też poruszyłam sprawę finansów, że to będzie trudny taki wysiłek nasz. On mi mówi, zostaw to na mojej głowie, ty się już tym nie martw. No jak później zmarł, to tak... Stałam nad tym grobem po jakimś czasie i myślę sobie, no i co, Antosiu, nie martw się, a kto to teraz? Szukaj teraz do góry pomocników, żeby pieniądze się znalazły. No i co się stało? We wrześniu mieliśmy pełne pokrycie 100% dla 300 osób ponad pobytu na Górze Świętej Anny. Zadziałało.
Zdarza się, że myślicie jeszcze w trudnych jakichś sytuacjach o tym, co by Antoś powiedział?
Tak, ja myślę, że jak jest jakaś taka sytuacja, to człowiek gdzieś tam pomyśli, Antek, ty się tym zajmij. I się tam zajmuje tym.
Ja normalnie tak wiem, że go nie ma, ale cały czas jest. Dużo jest sytuacji takich, że sobie pomyślę o Antku i się dzieje. Tak jak się działo przedtem, jak z nim mogłam porozmawiać, gdzieś tam potrzebowałam jego rady albo czasami wysłuchania. Tak,
Antoś
teraz
też był związany z organizacją ATD Czwarty Świat, która zrodziła się we Francji, zresztą za sprawą polskiego księdza Józefa Wrzesińskiego. I w zasadzie on sprowadził to do Polski, prawda?
Tak, on był tym organizatorem ATD w Polsce. Wiele razy się zastanawiałam, zabrakło mi czasu, ale ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób poznał się z Pierrem, który był uczniem księdza Józefa Wrzesińskiego i przyjechał do Polski, aby właśnie ten ruch ATD utworzyć w Polsce.
Może wyjaśnimy, o co chodzi. Wszyscy z Państwa na pewno wiedzą, co to jest trzeci świat, a ten czwarty świat to są ludzie wykluczeni, bezdomni, wyrzuceni na margines społeczny. To jest ten czwarty świat, któremu Antoś poświęcał bardzo, bardzo dużo uwagi i wiele dawał ze swojego życia.
I to był właśnie bardzo bliski, związany z Barką. No i tak się złożyło, że moment zapoznania się z Antonim, on zorientował się, że jestem dyrektorem szkoły, więc wprowadziliśmy to ATD i te wszystkie projekty realizowaliśmy pierwsze u mnie w szkole w Opolu, w dzielnicy Malina. A później, kiedy przeniosłam się pod Gniezno do szkoły, tam zostałam oddelegowana, to tam w tej wiejskiej szkółce żeśmy realizowali te różne projekty, łącznie z międzynarodowym obozem. Zresztą Pierre był bardzo wdzięczny za taką organizację, za miejsce, za taki udział, bo w swoim liście pożegnalnym zresztą wyraża uznanie dla jego działalności w zakresie ATD.
To jest takie zapierające dech, że człowiek, który, jak sam o tym mówił, stoczył się bardzo nisko, znalazł siłę, żeby się wydostać i pomagać innym również w podniesieniu się z tego upadku. Skąd on czerpał te siły?
Ja myślę, że z różańca. Różaniec to też był jego nieodzowny taki atrybut. I też dostaliśmy, bo i ja dostałam, i Jurek dostaliśmy różańce od niego, żeby się modlić na nich. Nie wiem, tak sobie myślę, że dużo się też modlił.
Był człowiekiem religijnym, pobożnym?
Bardzo. Ale przy tym był bardzo skromny. On się z tym w ogóle nie obnosił. Nie było tak, że jak Antoni się modlił, to dzwony przed nim biły, bo on się modlił. On po prostu tą modlitwę miał w sobie. I ja to bardzo ceniłam, bo czasami można tym, że ja się modlę, jakby poniżać drugiego człowieka, bo ty się na pewno nie modlisz. Nigdy tego u Antoniego nie było. I wydaje mi się, że on też tą siłę czerpał z tego, że był skromny i pokorny. I to tak dosłownie. On w człowieku widział człowieka. Dla mnie to zawsze było niesamowite wrażenie. Nie czułam nigdy, żeby oceniał, żeby poniżał, żeby... Alkoholicy czasami mają coś takiego, że przestał pić, to już teraz pokłony pochwalne, kłaniajcie mi się wszyscy, bo ja przestałem pić. A u Antosia w ogóle nie było czegoś takiego. Może ja łaski nikomu nie robię, że ja przestałem pić, Marianna. To było jego takim orężem. Z którego
znamienne
wynikała
są też słowa ojca Bogdana, gdy żegnał nad grobem Antosia. Powiedział między innymi: Antoni, jestem dumny, że cię poznałem. Jestem dumny, że mogliśmy 20 lat razem szukać, odnajdywać i pokazywać innym Jezusa. Dziękuję ci bardzo za twoją niesamowitą prawość, za to, że nigdy mnie nie zawiodłeś. Ksiądz, który mówi, że razem z nim mógł szukać Jezusa. To już chyba nic więcej nie trzeba do tego dodawać.
No tak jest.
Tę część rozmowy chciałam zakończyć wierszem Joli z Rybnika. Ten wiersz napisany dla Antosia też oddaje to, jakim był człowiekiem. Nieoczekiwanie spotkać człowieka, jak dar największy, jak łaskę nie wiadomo za co otrzymaną, jak cud nieoczekiwany, człowieka nadzwyczajnego, choć przecież zwyczajny. Trudno ci nawet odpowiedzieć na pytanie, które sobie stawiasz, co ci się w nim podoba. To może ta jego wewnętrzna cisza, ten jego pogodny spokój, że jest jak drzewo, przy którym chce się mieszkać, z którym można żyć i walczyć, konie kraść i chorować, przy którym nie bałby się umierać. I choć już od chwili nie ma mnie przy tobie, słyszysz wciąż jego głos, czujesz w dłoni ciepło jego dłoni, nosisz go w sobie jak lustro.